Tuż przed nim wystąpił przed kamerami i nawiązał do wspomnianej afery Zonda Krypto. Jak powiedział, dziś olimpijczycy, którzy nie mogli zrealizować tokenów wystawionych przez giełdę, obiecanych jako nagrody, w końcu dostali przelewy na konta.
Dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów. Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko od A do Z. I nasze nagrody, do których się zobowiązaliśmy, i te za naszych sponsorów.
Zonda Krypto jako sponsor generalny PKOL-u obiecała olimpijczykom premię w tokenach w wysokości 950 tysięcy złotych. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
W piątek w Szwajcarii Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wstępne porozumienie pokojowe. Wcześniej w Dosze, jak donosi agencja AFP, strony przeprowadzą przygotowawcze rozmowy. Czy umowa oznacza, że na Bliski Wschód trwale zawita pokój? O tym Tomasz Orchowski.
Wstrzymanie działań wojennych, otwarcie cieśniny Ormus, brak irańskiej broni jądrowej i ograniczenie sankcji na Teheran to założenia amerykańsko-irańskiego porozumienia. Oficjalna ceremonia podpisania historycznego porozumienia, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się w piątek 19 czerwca w Genewie, a gospodarzem ceremonii z łaski Bożej będzie Pakistan. Mówił Shehbaz Sharif, premier mediującego Pakistanu. Umowa jest wstępna. W ciągu 60 dni mają się odbyć negocjacje w sprawie końcowego porozumienia. Ale czy tak się stanie, to w dużej mierze zależy od postawy Izraela, który ostatnio atakował Hezbollah w Libanie, co groziło storpedowaniem negocjacji. Teraz premier Benjamin Netanyahu jest naciskany z dwóch stron. Z jednej przez Trumpa, który chce zakończenia wojny, z drugiej przez faszyzujących koalicjantów nawołujących do kontynuowania wojny. A irańskie władze mówią jasno, izraelskie ataki na Liban muszą zostać całkowicie wstrzymane. No oczywiście Amerykanie oficjalnie deklarują wsparcie dla swojego sojusznika, czyli Tel Awiwu. Jeśli Iran będzie przestrzegał tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat, mówił w Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu i niższe ceny energii dla Amerykanów. Ten region świata był katastrofą przez całe moje życie, a nawet dłużej. Prezydent eliminuje irańskie zagrożenie nuklearne, ale być może też buduje nową erę dobrobytu i sukcesu na Bliskim Wschodzie. Na powrót do czasów dobrobytu na pewno liczą regionalni sojusznicy Ameryki, w których w szczególności uderzyła blokada cieśniny Ormus, kluczowego szlaku dla transportu ropy i gazu. Jutro z przywódcami państw G7 mają rozmawiać podczas szczytu we Francji liderzy Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów. Tomasz Rychowski, TOK FM.
A teraz przy okazji w TOK 360 Mundial i pierwszy w historii piłkarskich mistrzostw świata mecz, w którym jeden z uczestników jest w stanie wojny z krajem gospodarzem. Mimo zawarcia wspomnianego wstępnego porozumienia pokojowego, mecz Iranu w Los Angeles wzbudza dużo emocji. Michał Waszkiewicz.
Iran długo wahał się, czy na turniej w ogóle przyjechać. Gdy już decyzja zapadła, okazało się, że nie wszyscy członkowie sztabu mogą liczyć na wizy. Dlatego mimo, że Iran swoje mecze ma rozegrać w Stanach Zjednoczonych, to przeniósł bazę treningową do Tijuany. Początkowo władze USA zgodziły się na wjazd Iranu do kraju tylko w dniu meczu. Ostatecznie mogli oni przylecieć do Los Angeles dzień wcześniej. Autokar z lotniska do hotelu był eskortowany, a na kilku odcinkach jezdni odgrodzono drutem kolczastym. Niby miało nie być manifestacji, ale jednak małe grupy mieszkające w Kalifornii Irańczyków dały o sobie znać, protestując, tyle że przeciwko irańskiemu reżimowi. Jeśli takie polityczne manifestacje pojawią się na stadionie, piłkarze mają zejść z boiska. Trener tego jednak nie potwierdził. Na konferencji prasowej stopowano każde pytanie wykraczające poza sprawy meczowe. Ostatecznie Amir Galenoei do sprawy odniósł się krótko. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj reprezentować wielki naród oraz dumny i suwerenny kraj. Mam nadzieję, że futbol może przynosić radość i stanie się narzędziem zbliżającym do siebie państwa oraz kultury. Nie jest tam łatwo, ale my, Irańczycy, potrafimy przekuwać trudności w szanse i nie myślimy o niczym innym, jak tylko o niesieniu radości naszemu narodowi. Damy z siebie wszystko, a reszta jest w rękach Boga. Iran o 3:00 w nocy polskiego czasu zagra z Nową Zelandią. Krótko po meczu zespół poleci z powrotem do swojej bazy w Meksyku. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak odciął się dziś w poranku TOK FM od zapowiedzi o wspólnej liście wyborczej Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością i przy okazji ostro uderzył w Jarosława Kaczyńskiego. Nazywając szumem informacyjnym spekulacje o koalicji z PiS-em, polityk Konfederacji w rozmowie z Dominiką Wielowiejską zarzucił Kaczyńskiemu brak spójnej wizji i błędy narastające latami.
Zajmijmy się po prostu tym, jak słaby mamy rząd i że trzeba go zmienić, zamiast komentować jakieś plotki czy fantazje z obozu pisowskiego, które ewidentnie stracił...
Proszę mi pozwolić wyjaśnić. To jest wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o tym, że państwo są bardzo młodzi. No i pytanie, czy wasze stanowisko wynika z tego, że jesteście młodzi czy sterowani z zewnątrz? No to tylko to chciałam zacytować. To nie jest plotka, tylko to jest wypowiedź prezesa PiS.
To nie my jeździliśmy na Majdan w odróżnieniu od Jarosława Kaczyńskiego. To nie my tam krzyczeliśmy herojom sława, to nie my pielgrzymowaliśmy do Izraela i mówiliśmy, że to jest wyjątkowe państwo, jakiś cud cywilizacyjny, to nie my również wdrażaliśmy w Polsce traktat lizboński.
W czwartek Jarosław Kaczyński stwierdził, że zjednoczenie dużej części prawicy jest możliwe, o ile Konfederacja będzie tego chciała. Zaznaczył, że zjednoczenie miałoby nie dotyczyć partii Grzegorza Brauna. Rządzący znowu zastanawiają się, co zrobić z kryptowalutami. Prezydent Karol Nawrocki trzeci raz zawetował rządową ustawę w tej sprawie. Ustawę, która ma uregulować rynek kryptoaktywów, co zgodnie z unijnym rozporządzeniem powinno nastąpić przed 1 lipca. Dlatego politycy koalicji rozważają, co dalej. My łączymy się z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim. Powiedz, jakie kroki mogą podjąć w tej sprawie?
Wachlarz możliwych do podjęcia działań jest dość ograniczony. Wiele wskazuje na to, że koalicja rządząca po raz kolejny podejmie próbę odrzucenia prezydenckiego weta, ale doświadczenie kilku poprzednich prób wskazuje, że może nie mieć do tego odpowiedniej większości 3/5. A to dlatego, że PiS i Konfederacja do tej pory stawały murem za Karolem Nawrockim. Ale na co zwrócił uwagę w TOK FM poseł Centrum Sławomir Ćwik, mur ten powoli się sypie.
Biorąc pod uwagę to, co zrobił ostatnio prezes Jarosław Kaczyński, który nie głosował, jeżeli jeszcze kilkunastu posłów Prawa i Sprawiedliwości pójdzie w ślady prezesa, weto zostanie odrzucone.
Pojawiały się też głosy, że PiS mógłby trochę pomóc w odrzuceniu weta, po to by dopiec prezydentowi, który w ostatnim czasie podpadł prezesowi. Karol Nawrocki wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu powołał bowiem Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czym też przyczynił się do wyrwania z rąk PiSu Krajowej Rady Sądownictwa.
Ale wróćmy do sprawy kryptowalut. Co jeszcze mogą zrobić rządzący?
Między innymi to co już zapowiedział minister finansów Andrzej Domański, czyli złożyć kolejny projekt ustawy o kryptowalutach.
Trzeba podejmować wszystkie możliwe próby, czyli zarówno i próba odrzucenia weta, jak i przygotowywanie nowego projektu. To jest jedno z drugim, tu nie koliduje.
Mówi poseł KO Robert Kropiwnicki, który przyznaje, że nie wie, czy rząd po raz kolejny przedstawi ten sam projekt, czy też wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom Karola Nawrockiego i wprowadzi kilka zmian przez niego proponowanych. Na co skłonna jest przystać wchodząca w skład koalicji rządzącej Polska 2050, która już jakiś czas temu przygotowała swój projekt, w dużej mierze oparty o rządowy, ale uwzględniający także niektóre postulaty prezydenta. Adam Gomoła, poseł Polski 2050.
Żeby dać prezydentowi jeszcze więcej argumentów do tego, żeby tę ustawę podpisał. Takim projektem gotowym będzie projekt Polski 2050, ale nie upieramy się, bo to głupie jest upierać się przy tym, żeby ustawa była swojego autorstwa, kiedy chodzi o rozwiązanie problemu, tylko chcemy po prostu, żeby jakoś z tej zaciętej płyty wyjść, zejść, faktycznie dać sobie szansę coś zmienić.
Zwłaszcza, że Polska ma czas do 1 lipca, kiedy wchodzi w życie unijne rozporządzenie o rynku kryptowalut i jednocześnie mija wtedy termin na wprowadzenie przepisów krajowych, które z jednej strony miałyby lepiej chronić inwestujących, z drugiej zaś uregulować funkcjonowanie giełd kryptowalut w Polsce.
A to był Wawrzyniec Zakrzewski. Wiadomo już, co doprowadziło do tego, że inflacja w maju była zaskakująco niska. Przypomnijmy, ceny rosły w tempie 3,1% w skali roku. Teraz Główny Urząd Statystyczny wyszczególnił, co drożało, a co taniało. W te dane zagląda Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Co powstrzymało inflację przed większym wzrostem?
Żywność, bo w maju była tańsza niż w kwietniu. Przede wszystkim takie dobre informacje dotyczą warzyw, więc przed wyższą inflacją prawdopodobnie uratowały nas nowalijki. Ale wyraźnie znacznie tańsze niż rok temu są masło, wieprzowina, oleje czy cukier. Oczywiście droższe były paliwa. Olej napędowy o 20, benzyna o 10% więcej niż rok temu, ale nie odbiło się to jeszcze mocno na pozostałych cenach w gospodarce. Tradycyjnie w kilkuprocentowym tempie rosną poszczególne składniki kosztów utrzymania mieszkania, czyli czynsze, woda, wywóz śmieci oraz usługi. Od edukacji przez ochronę zdrowia po hotele i restauracje tu widać 5-6% wzrosty cen w skali roku. I ekonomiści mówią, że ten dzisiejszy odczyt daje nadzieję na to, że mimo droższych paliw uda się utrzymać w tym roku inflację w ryzach, no i nie wyjdzie ponad górną granicę poziomu uważanego za zdrowy dla gospodarki.
Wojciech Kowalik był w studiu. Dzięki, do usłyszenia niedługo po 12.40 w EKG. Teraz w TOK 360 służba zdrowia i podwyżki. 1 lipca rosną minimalne pensje w sektorze i będzie to podwyżka o niemal 9%. Dla większości szpitali będzie to jednocześnie także ogromne budżetowe obciążenie. Agnieszka Wynarska.
Najwięcej zyskają lekarze ze specjalizacją. Ich minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o ponad 1000 zł i wyniesie blisko 13 tysięcy zł brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją zarobią minimum 11,5 tysiąca zł. Do tego dochodzą jeszcze indywidualne dodatki, np. stażowe czy za dyżury, które też wzrosną, ponieważ wzrośnie podstawa. W Centrum Onkologii w Bydgoszczy pracuje 1,5 tysiąca osób. Podwyżki dostanie ponad 1000 zatrudnionych na etatach. Pozostali są na kontraktach i ich podwyżki nie obejmują, mówi dyrektor Janusz Kowalewski.
Pracownik ochrony zdrowia, niekoniecznie związany stricte z wykonywaniem zawodu medycznego, bo to dotyczy wszystkich pracowników, uzyska podwyżkę. Te podwyżki są różne w zależności od aktualnego uposażenia. Jest to koszt oczywiście, który obciąża budżet szpitala, natomiast musimy go zrealizować.
Dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy do końca roku będzie to około 6 milionów złotych. To także duże obciążenie dla zadłużonego na 200 milionów złotych szpitala miejskiego w Toruniu. Placówka już wydaje ponad połowę budżetu na wynagrodzenia, mówi dyrektor Jan Gesek.
W zakresie wszystkich kosztów to jest 56%. Myślę, że nie jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, który boryka się z trudnościami finansowymi.
Podwyżki są obligatoryjne dla wszystkich placówek medycznych zatrudniających personel na etatach.
A to była Agnieszka Wynarska. Policja zakończyła w weekend przeszukiwanie posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na byłej działce patomorfolożki Magdaleny H. funkcjonariusze znaleźli zakopane 34 ludzkie płody i odpady laboratoryjne. Kobieta najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Prokuratura postawiła jej zarzuty bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. O szczegółach Marcin Starzec.
Śledczy przez kilka dni metodycznie przesiewali każdą partię ziemi na pięciarowej działce. Teraz czynności na miejscu zostały zakończone. Magdalena H. podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała szczątki i dziesiątki tysięcy próbek medycznych, mówi prokurator Krzysztof Cichanowski.
Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanych jej czynów. Wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
Sąd aresztował 57-latkę na 3 miesiące. Równolegle samorząd lekarski wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie kobiety, mówi rzecznik Jakub Kosikowski.
Z jakiego powodu ktoś zabiera posekcyjne tkanki ludzkie, w tym wypadku płody, do domu i zakupuje w ogródku? Także to dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
Najsurowsza kara dyscyplinarna to bezterminowe odebranie prawa do wykonywania zawodu. Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, to GFM.
Niemal 70% przedsiębiorstw na świecie wykorzystuje już sztuczną inteligencję w swojej działalności. Wciąż bardzo często AI używana jest intuicyjnie, bez dbałości o kwestie bezpieczeństwa. A o szansach i zagrożeniach związanych z tą technologią mówiliśmy w ten weekend w TOK FM. Marcin Kostecki, redaktor naczelny portalu demagog.pl, nie wierzy, że sztuczna inteligencja całkowicie nas zastąpi.
Choćby w sytuacji sklepowej nie wszyscy korzystają z automatycznych kas. Niektórzy wolą skontaktować się z prawdziwym człowiekiem, przy okazji na coś zagada, czy po prostu liczyć na to, że ktoś go obsłuży, zamiast samemu to robić. Myślę, że jest wiele takich dziedzin życia, gdzie po prostu z potrzeb ludzkich będzie wynikało to, że po drugiej stronie powinien stać człowiek, a nie maszyna i że no, ciągle nasze zaufanie nie będzie tak wielkie, żeby w pełni pozwolić na zastąpienie ludzi sztuczną inteligencją.
Sztuczna inteligencja jest coraz popularniejsza, między innymi w medycynie. Z jednej strony bywa niebezpieczna, bo przy jej użyciu rozsyłane są fake newsy na temat leczenia. Z drugiej korzystają z niej sami lekarze, mówi chirurg profesor Kamil Torres.
Myślę, że jest wiele obszarów, w których sztuczna inteligencja może nas wesprzeć. Procesy lecznicze i wesprzeć w podejmowaniu decyzji, aby te decyzje były jak najbardziej korzystne z perspektywy pacjentów. Czy sztuczna inteligencja wyprze radiologów i inne specjalizacje? Uważam, że radiolodzy wsparci sztuczną inteligencją być może wyprą radiologów, którzy jej nie używają.
Sztuczna inteligencja coraz silniej wpływa na sytuację na rynku pracy w Polsce. Prawie 70% zatrudnionych przyznaje, że AI ułatwia im realizację zadań. Jednocześnie 48% z nas obawia się o przyszłość swojej pracy w obliczu automatyzacji.
Autopromocja.
Czego boi się Władimir Putin? Jak zakończy się wojna w Ukrainie? Jakie poglądy mają młodzi Rosjanie? I w końcu w jaką stronę pójdzie Rosja, kiedy na Kremlu zasiądzie nowy władca? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Rosja. Od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
Autopromocja.
Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie?
A jaki?
Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku jest szczęśliwy.
Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
RTV Euro AGD.
Jak okazje?
To w euro!
Mistrzowskie okazje w grze!
Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Marieta Wiśniewska, informacje TOK FM. Są zarzuty w sprawie zabójstwa taksówkarza w Chojnicach w Pomorskiem. Usłyszał je Mateusz G., który został doprowadzony do tamtejszej prokuratury rejonowej, gdzie został przesłuchany w charakterze podejrzanego i postawiono mu zarzut zabójstwa 75-letniego taksówkarza w związku z rozbojem. Jest też wniosek do sądu o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie czerwca, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 28,5% głosów, a Prawo i Sprawiedliwość na 22,1%. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS. Kolejne miejsca zajęłyby Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. Do urn poszłoby natomiast 76% ankietowanych. Pod progiem wyborczym znalazły się Partia Razem, Nowa Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050. Zabolał nas hejt, powiedział podczas forum Pracuj w Kulturze szef Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski. W zawodach artystycznych w Polsce, jak mówił, pracuje 62 tysiące osób, a 18 tysięcy z nich jest zagrożonych ubóstwem. Artyści czują się zagrożeni falą hejtu związaną z projektem ustawy o zabezpieczeniu socjalnym. Podkreślał przy tym, że to w interesie państwa jest uświadomienie znaczenia roli twórczości artystycznej i kreatywnej.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Urszula Cieślak, Biuro Analityczne Refleks. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rząd wygasza pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, wprowadzone pod koniec marca w odpowiedzi na wojnę na Bliskim Wschodzie, blokadę cieśniny Ormus i bardzo wysokie ceny ropy naftowej. Pakiet zakładał obniżenie akcyzy, obniżenie podatku VAT oraz ustalane odgórnie ceny maksymalne paliwa na stacjach. Co zmienia się od dziś? W jaki sposób sytuacja będzie w najbliższych tygodniach wracała do sytuacji sprzed wojny?
Dzisiaj sytuacja jeszcze jest stabilna, więc oba te podstawowe rozwiązania mają swoją moc, a więc W cenach hurtowych mamy niższą akcyzę. Jeśli chodzi o ceny detaliczne, mamy niższy VAT. Akcyza zostanie przywrócona od jutra, wyższa akcyza przywrócona od jutra, a więc już w cenach hurtowych, które będą podawane przez producentów, importerów, będzie wyższy podatek akcyzowy. Zostanie utrzymana niższa stawka VAT i mechanizm maksymalnej ceny paliw. Natomiast to, co najbardziej nas interesuje, to w jakim stopniu wzrosną te ceny netto w związku ze wzrostem stawek podatku akcyzowego. I jesteśmy w o tyle dobrym momencie, że od piątku tutaj z kolei w wyniku takiego optymistycznego nastawienia już do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, notujemy spadek cen ropy naftowej, notujemy spadek cen paliw na rynku ARA. W związku z tym ten wpływ, który wynikałby z podniesienia stawek podatku akcyzowego, zostanie skompensowany w znacznym stopniu właśnie tymi tańszymi, niższymi notowaniami na rynku ARA. Gdyby podatki się od wtorku nie zmieniały, to hurtowe ceny paliw na rynku krajowym by nam wyraźnie spadły. Natomiast w sytuacji, kiedy oczekujemy jednoczesnych podwyżek podatku akcyzowego, to ten spadek wynikający z niższych cen, z niższych notowań paliw na rynku ARA, no nie będzie dla nas tak widoczny. I w takim najgorszym scenariuszu ceny netto benzyny, oleju napędowego wzrosną nam o kilkanaście groszy na litrze, więc ten wpływ później już finalnie na ceny detaliczne, czyli dla nas kierowców, konsumentów końcowych, będzie w dużym stopniu ograniczony. A co później? Czekamy teraz na podpisanie już tego porozumienia, które ma się odbyć 19, czyli w piątek, 19 czerwca, a więc w piątek. I spodziewamy się do tego czasu, że ta sytuacja, jeśli chodzi o poziomy cen ropy naftowej i paliw, powinna się ustabilizować według tych, które mamy obecnie, a więc cen ropy w okolicach 80-84 dolary za baryłkę. I nawet gdyby już bardziej te notowania nie spadały, to powinno to przynieść stabilizację. A do 30 czerwca będzie niższy VAT, to już mamy jakby też zapewnione, więc ten koniec miesiąca, początek wyjazdów już wakacyjnych jeszcze powinien być dosyć spokojny.
W tym momencie, jak pani mówiła, ceny ropy naftowej to jest około 83 dolarów w przypadku baryłki ropy Brent. To jest taki poziom, jaki był po pierwszych kilku dniach konfliktu na początku marca. Wciąż jednak kilkanaście dolarów wyższe niż jeszcze było to w lutym. Spodziewa się więc pani, że ostatecznie te wzrosty na stacjach benzynowych będą relatywnie niewielkie, nie tak dramatyczne, gdyby nie było tego pakietu i gdyby reagowały one bezpośrednio na ceny ropy naftowej, na przykład pod koniec marca?
W tym momencie pamiętajmy, że ten wzrost będzie umiarkowany, ponieważ jest 8-procentowa stawka VAT dalej. Mhm. Gdyby już od jutra pakiet został wygaszony w całości, a więc została przywrócona zarówno wyższa stawka podatku akcyzowego, jak i 23-procentowy podatek VAT, to te podwyżki byłyby wyraźne. To dalej byłoby kilkadziesiąt groszy na litrze. Oczywiście uzależnione od tego, na których stacjach by obowiązywały ceny, ponieważ pamiętajmy, że niższy podatek VAT był bezpośrednio powiązany z mechanizmem ustalania tej ceny maksymalnej, a ta cena maksymalna oznaczała, że zarówno na stacjach samoobsługowych, jak i stacjach segmentu premium, w tym stacjach przy drogach ekspresowych, autostradach, to maksimum cenowe było określone i było jednakowe. teraz w sytuacji, kiedy zostałby zniesiony ten drugi element pakietu CPN, a więc przywrócona stawka podatku VAT do 23% i zdjęcie mechanizmu ceny maksymalnej, będzie oznaczało, że znowu wrócimy do większych dysproporcji na poszczególnych cenach paliw. Więc jakby tutaj będzie to, co mieliśmy w lutym i marcu, jeszcze przed wprowadzeniem pakietu. No i z całą pewnością ceny na autostradach wzrosną nam wtedy dużo więcej niż na dużo więcej niż na tych pozostałych stacjach. Ale z kolei też nie wiemy póki co oznacza stwierdzenie, które padło z ust premiera, że pakiet w całości zostanie wygaszony latem. Czy to będzie już na początku wakacji, czyli na początku lata, czy to będzie dopiero jakby po wakacjach? To jest kwestia, która będzie kluczowa dla naszych wyjazdów, dla wydatków za paliwo właśnie podczas tych wakacyjnych podróży.
Bardzo dziękuję. Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex była z nami. Teraz przechodzimy jeszcze do szerszego tła, czyli do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie w ostatnich godzinach. Jest z nami Marcin Krzyżanowski, były konsul Rzeczpospolitej w Afganistanie, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, które ma uregulować sytuację w wojnie na Bliskim Wschodzie i stać się podstawą do trwalszego porozumienia. O tym porozumieniu od świtu mówimy w TOK FM, zwracając uwagę na niejasności dotyczące szczegółów, ale jest też kilka kwestii, które wydają się jasne i jedna z nich, szybki przegląd izraelskich mediów, pozwala zauważyć, że do zadowolenia powodów nie ma Benjamin Netanyahu i szerzej władze Izraela. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że Islamska Republika Iranu utrzymała się. Kraj przetrwał, państwo przetrwało, jego zdolności militarne również. W związku z tym, tak jak na początku wojny Iran stanowił bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela, tak wciąż to zagrożenie stanowi. A po podpisaniu porozumienia pokojowego, czy też nawet tego wstępnego porozumienia, które jest planowane na piątek, bardzo mocno ograniczy Izraelowi pole manewru, gdyż skończy się okres tej przysłowiowej dzikiej karty, którą Waszyngton dał Izraelowi dla jego działań wobec Iranu oraz irańskich sojuszników, w szczególności Hezbollahu.
Mieliśmy już do czynienia nawet w ostatnich dniach z sytuacjami, w których Stany Zjednoczone raportowały, że do porozumienia z Iranem jest blisko, po czym następowało zaostrzenie właśnie na linii Izrael-Hezbollah, czy też Izrael-Iran. To jest sytuacja chociażby z zeszłego tygodnia. Spodziewa się pan, że do piątku taka historia może się powtórzyć?
Nie wykluczam tego i jestem pewny, że Izrael będzie robił wszystko, żeby storpedować to porozumienie. Z punktu widzenia Izraela stabilne relacje, czy też krótko mówiąc pokój i zniesienie przynajmniej części sankcji amerykańskich nałożonych na irański sektor ropy naftowej, to bardzo zła wiadomość i potencjalne zwiększenie się zagrożenia dla Izraela w dłuższej perspektywie.
Biorąc też pod uwagę, że w Izraelu zbliżają się wybory parlamentarne, może się okazać, że ta koalicja, która teraz rządzi Izraelem, zacznie się podgryzać i obwiniać nawzajem o to, w jaki sposób to porozumienie wygląda i jak Stany Zjednoczone zignorowały cele Izraela w tej sprawie.
Zgadza się, już w tym momencie słychać bardzo gniewne pomruki ze strony koalicjantów premiera Netanyahu, w szczególności ze strony ministra Ben-Gwira. Kwestia bezpieczeństwa będzie, zresztą zero zaskoczenia, podobnie jak w przypadku poprzednich wyborów, będzie główną osią, głównym tematem kampanii wyborczej. A w tym momencie sondaże są bardzo niejednoznaczne. Przewaga, te, które dają przewagę premierowi Netanyahu, jednoznacznie wskazują, że jest to przewaga bardzo niewielka i bardzo chwiejna.
Kiedy rzeczywistość powie sprawdzam temu porozumieniu? Bo bardzo często słyszeliśmy w ostatnich tygodniach, niemal codziennie, od Donalda Trumpa, albo od Marco Rubio, albo od J.D. Vance'a, że już za chwilę zostanie osiągnięte porozumienie. Prezydent Donald Trump te opowieści okraszał typowymi dla niego przymiotnikami, hura optymistycznymi. Jest coś, co wydaje się porozumieniem, natomiast no pytanie, na ile jest to stabilne, biorąc pod uwagę, jak do tej pory mieli, ile kłopotów narracyjnych mieliśmy z odczytaniem tego, co Donald Trump i co Teheran mówił na ten temat.
To porozumienie jest bardzo oparte na bardzo wątłych podstawach. Obydwie strony darzą się bardzo głębokim brakiem zaufania. W związku z tym w każdej chwili może dojść do jakiegoś wydarzenia, które po prostu zburzy cały ten domek z karty, jakim w chwili obecnej niestety jest to porozumienie i w ogóle relacje amerykańsko-irańskie. Sytuacja wciąż pozostaje napięta. Obydwie strony, kolokwialnie mówiąc, czekają z palcem na spuście i obserwują siebie nawzajem. Do tego mamy cały czas się na horyzoncie premiera Netanyahu, dla którego to porozumienie jest swego rodzaju porażką. Więc sytuacja jest wysoce niepewna.
No właśnie, izraelski minister obrony Izrael Katz już oświadczył, że armia Izraela pozostanie w tak zwanych strefach bezpieczeństwa w Libanie, Syrii i Strefie Gazy. Jak rozumiem, Liban jest tutaj kluczowym elementem tej układanki. A niedługo potem szef MSZ-u Iranu powiedział, że izraelskie ataki na Liban muszą zostać całkowicie wstrzymane, a to Stany Zjednoczone ponoszą odpowiedzialność za wdrożenie porozumienia ramowego w sprawie zakończenia wojny. To się wydaje jako rzeczywiście otwarta droga do tego, żeby ten konflikt został wznowiony jeszcze jutro.
Nie zdziwiłoby mnie to, szczerze mówiąc. W tym momencie tak naprawdę całe to porozumienie zasadza się na kontroli, w cudzysłowie, jaką sprawuje Waszyngton nad Tel Awiwem. Iran nie może sobie pozwolić na pokonanie Hezbollahu przez Izrael, gdyż to znacząco osłabiłoby jego siłę oddziaływania na Bliskim Wschodzie i osłabiło bezpieczeństwo Iranu. Do tego kwestia ochrony, kwestia protekcji, jaką Iran udziela Hezbollahowi, jest bardzo istotną w warunkach bliskowschodnich kwestią zaufania i swego rodzaju zaufania do sojuszników i swego rodzaju prestiżu. Iran cały czas podkreśla w swojej propagandzie, że bardzo skutecznie postawił się dwóm potęgom, najpotężniejszej machinie wojennej ziemi, jaką są Stany Zjednoczone, i najpotężniejszej armii regionalnej, jaką jest Izrael. Postawił się i tutaj oczywiście narracja idzie w dwie strony. Część zwolenników Republiki Islamskiej podkreśla, że wojna została przez Iran wygrana. Co bardziej, ostrożni analitycy proirańscy twierdzą, że bez względu na to, czy Iran wygrał, czy przegrał, to zdołał się postawić Stanom Zjednoczonym. W związku z tym jest siłą zdolną realizować nie tylko amerykańskie, ale również swoje interesy. Jest to woda na młyn dla wszystkich sił antyamerykańskich w regionie.
A dla samego Iranu, to znaczy widzieliśmy, że postawił się Stanom Zjednoczonym i Izraelowi, niemniej jednak duża część polityków wysokiego szczebla i dowódców została zabita w amerykańskich i izraelskich atakach. No to pytanie, jak taki nieco przetrzebiony reżim ajatollahów jest w stanie skonsolidować swoją władzę po tym, kiedy ta gorąca fala konfliktu się zakończy?
Otóż irańskie elity mają bardzo długie ławki rezerwowych, więc nawet tak bardzo dotkliwe ciosy jak zabicie najwyższego przywódcy czy najwyższych dowódców wojskowych, czy chociażby jednego z czołowych irańskich polityków, jakim bez wątpienia był Ali Larijani, nie sprawiają na dłuższą metę republice większych kłopotów. Ta elita rządząca Iranem jest liczona w tysiącach osób. Zabicie kilkudziesięciu, nawet czołowych, tak naprawdę niewiele zmienia.
Bardzo dziękuję. Marcin Krzyżanowski, były konsul Rzeczpospolitej w Afganistanie, Uniwersytet Jagielloński, był z nami. O 12.40 informacje, a po nich na EKG zaprosi Państwa Wojciech Kowalik i dalej będziemy ciągnąć temat Bliskiego Wschodu i tego, jak polska gospodarka odnalazła się w sytuacji ostatnich miesięcy.
Reklama. Co za dzień.
Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
Widzę, że Hanie coś gryzie.
Komar. Zaraz część posmarujemy.
Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
Już nie swędzi.
Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Bo w Media Ekspert taniej masz.
Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
Oszczędzam.
O, a ile?
200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
Bo w Media
Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
Marek, szefowa cię.